polityczne.
Równo kwadrans po 13. Przywódcy państw grupy G7 utrzymali restrykcje wobec Moskwy. Posłowie zmienili ustawę o prawie łowieckim. Są plany budowy drogi ekspresowej z Knyszyna do Ełku. Marcin Tomkiel, dzień dobry. W Sejmie obrady dopiero 8 czerwca. Posłowie rozjechali się po świecie, ale nie wszyscy na szczęście politycznie grają. Dzisiaj poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze Radia Białystok.
I poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam w studiu.
Witam serdecznie.
Rząd Niemiec pracuje nad ostrożnym złagodzeniem sankcji przeciwko Rosji, tak podał niemiecki tygodnik Der Spiegel. Berlin uzasadnia swoje plany chęcią utrzymania jedności wspólnoty europejskiej. Autorzy ostrzegają, że Moskwa może uznać ten gest za oznakę słabości. Der Spiegel zwraca też uwagę, że liderzy G7, w tym kanclerz Angela Merkel, w deklaracji końcowej po zakończonym w ostatni piątek spotkaniu na szczycie w Japonii, podtrzymali co prawda twarde stanowisko wobec Rosji i zagrozili utrzymaniem, a nawet zaostrzeniem sankcji, jeśli ta nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z porozumienia mińskiego w sprawie konfliktu na Ukrainie. Autorzy tego artykułu zauważają, że kanclerz Merkel przemilczała jednak to, że w jej rządzie od dawna istnieją konkretne plany stopniowego złagodzenia i to jeszcze w tym roku restrykcji wobec Rosji. Tak twierdzi największy opiniotwórczy tygodnik niemiecki. Der Spiegel przypomina, że dotychczas w polityce obowiązywała zasada, iż sankcje mogą być zniesione dopiero wtedy, gdy porozumienie z Mińska zostanie zrealizowane w całości 100% za 100%. To jak państwo oceniacie realizację tych porozumień z Mińska i sankcje, które są nałożone na Rosję na obecnym etapie?
Jak na razie te sankcje nie przyniosły efektu, ale trzeba przypomnieć, dlaczego w ogóle się one pojawiły, bo były one efektem rosyjskiej polityki wobec Ukrainy i Krymu zwłaszcza, bo przecież o ten konflikt chodzi. Na szczęście nie toczą się tam w tej chwili otwarte walki zbrojne, ale przecież w wyniku agresji doszło do oderwania części terytorium Ukrainy. Te porozumienia miały doprowadzić do tego, aby Rosja stopniowo się wycofywała. Stąd próba zmuszenia polityków rosyjskich do ustępstw poprzez sankcje. Jak na razie niestety tego typu działania nie przynoszą efektu. Co prawda na szczęście nie doszło do wznowienia gorącego konfliktu. Od czasu do czasu zdarzają się tam incydenty, ale nie jest już otwarty konflikt zbrojny. I dopóki Rosja nie zmieni postępowania wobec Ukrainy, wydaje się oczywistym, że te sankcje powinny być utrzymane, a być może także przywódcy światowi pomyśleć powinni o jakichś innych dodatkowych działaniach, które by skłoniły Rosję do podjęcia normalnego dialogu i traktowania Ukrainy jako niezależnego państwa.
Z jednej strony Władimir Putin wykazał mały, drobny gest uwalniając Sawczenko. Z drugiej strony nad Bałtykiem mamy cały czas bardzo niebezpieczne incydenty z udziałem rosyjskiego lotnictwa i NATO jest sprowokowane, także ta gra wciąż trwa.
To prawda, Rosja nie traktuje ciągle państw Europy Środkowo-Wschodniej jako państw zupełnie niezależnych, a szczególnie odnosi się do byłych republik Związku Sowieckiego, a mam tu na myśli Ukrainę i Białoruś. I chociaż są to państwa niezależne, no to Rosja ciągle czuje się ich protektorem i stąd stara się ograniczyć ich kontakty z państwami zachodnimi. Bardzo nerwowe reakcje również na to, co dzieje się na terenie chociażby Polski. Przecież nie powinno budzić takich obaw rosyjskich, bo chociażby elementy tarczy antyrakietowej, które mają być u nas zamontowane, nie w żaden sposób nie zagrażają Rosji, a mają chronić raczej przed niebezpieczeństwem ze strony terrorystów.
Pani poseł, rozumiem, że Platforma Obywatelska dalej jest za utrzymywaniem sankcji wobec Rosji i te ostatnie wydarzenia, chociażby uwolnienie właśnie pani Sawczenko, nie zmieniają tutaj nastawienia pani środowiska politycznego.
No tak, oczywiście jesteśmy tutaj zgodni, że te sankcje wobec Rosji powinny być utrzymane. Wiemy, że termin jest trochę teraz taki naglący, bo te sankcje, które zostały wprowadzone gospodarcze wobec Rosji w 2014 roku wygasają z końcem lipca i teraz zaczynają się rozmowy w Unii Europejskiej, czy te decyzje i te sankcje w takim rozmiarze utrzymać, czy też je złagodzić. Słyszymy tutaj ze strony również ministra finansów Niemiec, który chciałby trochę złagodzenia tych sankcji. My oczywiście rozumiemy, że Rosja to jest rynek blisko 143 milionów ludzi i on jest znaczącym rynkiem eksportu dla Unii Europejskiej, w tym również i dla Polski. No niemniej jednak, jak obserwujemy te kwestie dotyczące jakby w pewnym sensie luzowania sankcji, coraz bardziej zaczynają być głośniejszym głosem w Unii Europejskiej, bo słyszymy, że między innymi minister gospodarki Niemiec jest za tym, żeby jednak pewne ustępstwa wprowadzić i poluzować. Tutaj widzimy, że są takie głosy z Austrii, ministra gospodarki Francji, czy też ministra spraw zagranicznych Węgier i Włoch, że są za poluzowaniem tych sankcji. No niemniej jednak myślę, że twarda tutaj decyzja pani Merkel, która stoi na dosyć zdecydowanym stanowisku, że te sankcje nie mogą być poluzowane. Do tego dołączają wszystkie kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Polska. Również za utrzymaniem tych sankcji jest Wielka Brytania i te plany również są jakby potwierdzane przez władze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to może przynieść jakiś konkretny efekt. Niemniej jednak na pewno rozmowy muszą trwać w kwestiach tych sankcji, na jakich zasadach one nadal mają być utrzymywane, bo to porozumienie z tych dwóch stron w jakiś sposób musi być prowadzone i te negocjacje i kompromisy muszą gdzieś być osiągane. Co prawda mówi się, że nie ma już tych zaostrzonych walk na Donbasie, ale my słyszymy, przynajmniej od osób, które ja znam i mają swoich bliskich właśnie w Doniecku, że niestety, ale separatyści jeszcze cały czas tam prowadzą różne walki. Może nie są one tak spektakularne, jak były wcześniej. Niemniej jednak te walki nie ustały.
Tak jak pani poseł powiedziała, tutaj spoiwem chyba łączącym tę jedność europejską stały się Stany Zjednoczone jako ten najważniejszy światowy gracz i to jest chyba w naszym interesie państwowym. Natomiast no, problem jest z Viktorem Orbanem. Czy panie pośle, rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie próbował namówić naszego partnera z Grupy Wyszehradzkiej, żeby jednak wobec Rosji miał solidarne z Europą stanowisko? Bo na południe Europy, na kraje typu Włochy, Grecja nie mamy aż takiego wpływu, ale może przynajmniej ten lobbying u Viktora Orbana.
Prawdopodobnie rozmowy na ten temat trwają. Trudno mi powiedzieć, jakie będzie stanowisko rządu węgierskiego. My nie mamy wpływu, jak ostatecznie rząd węgierski się zachowa. Z punktu widzenia Polski oczywiście lepiej by było, aby także i Węgrzy mieli podobne stanowisko jak większość państw Europy. Ale myślę, że kluczowe będzie tu raczej stanowisko Niemiec i to ono zdecyduje o tym, czy te sankcje zostaną podtrzymane, czy nie. Same Węgry nie zmienią nastawienia całej Europy. Proszę pamiętać, że niestety w wielu sprawach Niemcy zachowują się dwuznacznie, chociażby sprawa Nord Streamu 2, gdzie doszło do porozumienia między niemieckimi a rosyjskimi firmami. Na pewno odbyło się to przynajmniej przy cichym przyzwoleniu władz rządowych.
No, ten artykuł, który cytowałem Der Spiegel, raczej ma taki wydźwięk chyba nie lobbujący za poluzowaniem sankcji, ale rzeczywiście pokazujący rządowi niemieckiemu, że media w Niemczech patrzą temu rządowi na ręce i chcą zachowania tej jedności europejskiej.
To prawda, ale Niemcy od wielu, wielu lat były państwem, które dosyć miękko i ciepło patrzyły na Rosję. Tak jak pani poseł wspominała, widziały w tym chyba przede wszystkim interesy gospodarcze, ale być może długofalowo także i polityczne. Niemcy próbują prowadzić samodzielną także politykę zagraniczną. Prowadzą ją, nie tylko próbują, prowadzą. I zwłaszcza na kierunku wschodnim czują się tutaj hegemonem i stąd nie tylko same podejmują działania, które niekoniecznie są zgodne z interesami Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale i narzucają jeszcze dodatkowo swoje stanowisko całej Unii Europejskiej.
Wydaje mi się, że ten termin teraz rozmawiania o tych sankcjach i próbowania poszczególnych krajów granie na tej jedności europejskiej ze strony Rosji nie jest przypadkowy, bo bodajże Financial Times napisał, że de facto dopiero w drugiej połowie tego roku, czyli od czerwca dalej, Rosja będzie miała te poważne problemy, bo do tej pory przejadała swoje rezerwy walutowe, swoje oszczędności, finanse i jako tako sobie radziła. Natomiast teraz te najbliższe kilka miesięcy to będzie ta chwila prawdy, w jakiej kondycji jest Rosja.
I proszę pamiętać o tym, że Rosja...
Ważne.
Pani poseł?
Tak, tak. Ja tylko chciałam powiedzieć, że rzeczywiście to, co powiedział pan redaktor, będzie bardzo kluczowe, dlatego że rozważano możliwość skrócenia tego okresu sankcji z 6 miesięcy do 3 miesięcy, a ja uważam, że należy to podtrzymać do 6 miesięcy właśnie, bo te miesiące mogą zaważyć o tym, jak Rosja się zachowa.
No to jesteśmy zgodni, także całe szczęście, że w tej akurat sprawie jesteśmy zgodni, to cieszy, bo na arenie międzynarodowej Polsce politycy powinni występować z jednym stanowiskiem.
Rozumiem, że na nasze stanowisko, na naszą budowę tarczy antyrakietowej te wydarzenia nie będą miały złego wpływu, nawet jeżeli w perspektywie najbliższego pół roku czy roku dojdzie do złagodzenia tych sankcji, bo tam ze strony niemieckiej pojawiają się przecieki, że być może, że na początek to będzie tylko wpuszczenie przedstawicieli, powiedzmy, rosyjskich elit czy polityków na teren Unii Europejskiej, a później dopiero te twarde zdjęcie tego embarga gospodarczego.
My tak naprawdę, rozmawiając o sankcjach wobec Rosji, rozmawiamy o bardzo drobnym fragmencie całej polityki zagranicznej i trzeba pamiętać o tym, że nie w każdej sprawie mamy podobne interesy i podobne zdania, jak chociażby nasz partner w Unii Europejskiej, czyli Niemcy. Sprawa tarczy antyrakietowej, obecności wojsk NATO w Europie Wschodniej i także na terenie Polski budzi bardzo poważne zastrzeżenia Berlina. Tu Niemcy mają zupełnie inną optykę niż my. Przeciwdziałają polskim działaniom, zabiegom, aby obecność wojsk amerykańskich zwłaszcza, ale i w ogóle wojsk NATO na terenie Polski była zdecydowanie większa. W sprawach z Rosją, chociażby ten Nord Stream wyraźnie pokazuje, że tu niestety interesy polskie i niemieckie nie zawsze są takie same. No ale miejmy nadzieję, że uda się tutaj utrzymać sankcje wobec Rosji, bo Rosja tak naprawdę chyba rozumie tylko twardą politykę, słabi tradycyjnie przez Rosję są lekceważeni i co do sankcji gospodarczych, oddziaływania na gospodarkę, proszę pamiętać, że Rosjanie traktują ciągle gospodarkę jako możliwość działania politycznego. Przecież to, co się jeszcze kilka miesięcy temu działo na temat relacji polsko-rosyjskich dotyczących tranzytu i transportu samochodowego, pokazywało, że Rosjanie, mimo tego, że tracili na braku porozumienia z Polską i pozostałymi państwami Unii Europejskiej co do limitów przewozów towarów przez tiry, to i tak blokowali dosyć długo to porozumienia, ich gospodarka na tym traciła. Niespecjalnie to jednak wpływało na stanowisko rządu rosyjskiego. W tej akurat sprawie udało się polskim władzom wynegocjować korzystne porozumienie dla polskich przewoźników, aby tak w innych sprawach również mogło być to rozwiązane.
Ale trzeba przyznać, że no, światowym mocarstwom udaje się trzymać w ryzach ceny ropy w sensie niskiego pułapu, co to jest prawda. Dla Rosji bardzo niekorzystne. Teraz co prawda zwykle te na wakacje ceny zwyżkują. Jest to naturalne, że ta branża chce więcej zrobić, korzystając z tego, że ludzie więcej podróżują, ale to jest wciąż próg, poniżej którego Rosja nie jest w stanie zapewnić po prostu normalnie funkcjonowania budżetu swojego kraju.
No, gospodarka rosyjska w ogromnej mierze nadal oparta jest na surowcach i ich sprzedaży.
Pani poseł, zgodzi się pani z tym?
Ja oczywiście, że z tym się zgodzę. No niemniej jednak oczywiście musimy mieć na uwadze również też nasze interesy gospodarcze, a w szczególności interesy naszych przedsiębiorców, bo trzeba tu powiedzieć, że wynik finansowy naszego eksportu na przykład w 2015 roku to jest ponad 300 miliardów złotych. W tym jest to eksport wyrobów przemysłowych, artykuły rolno-spożywcze i wyroby chemiczne, więc również naszych przedsiębiorców zainwestowało w budowanie zakładów i firm na terenie Rosji i to trzeba mieć na uwadze również.
Tak, tylko że te sankcje w większości nie przeszkadzają formalnie w kontaktach gospodarczych między polskimi przedsiębiorcami a rosyjskimi. To raczej kwestia nastawienia władz rosyjskich powoduje, że część polskich towarów do Rosji nie można wwieźć, jak chociażby słynne embargo rosyjskie czy na polskie mięso, czy na polskie warzywa i owoce. I to raczej polityka powoduje, że polscy przedsiębiorcy nie mogą prowadzić normalnych działań, a nie sankcje, o których w tej chwili rozmawiamy.
No, ale tak jak w życiu, tak i w gospodarce, taki kryzys spowodował stymulowanie, szukanie nowych rynków zbytu i okazuje się, że Polska znalazła już
się z korzyścią dla niektórych branż.
I to ekonomiści od wielu lat uprzedzali, że taki monotematyczny eksport tylko do Rosji może się kiedyś źle skończyć i ten chłodny prysznic rzeczywiście się w tej chwili przydał. Zostańcie tak państwo z nami, a za chwilę porozmawiamy o zmianie ustawy o prawie łowieckim.
Polityczne.
Za 28 minut 14 przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok są dziś posłowie Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość i poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. I teraz wracamy do obiecanego tematu, czyli zmiana ustawy o prawie łowieckim. No cóż, tak naprawdę i ASF, i straty spowodowane przez dzikie zwierzęta wywołały sporą falę protestów rolników. Życie w tym przypadku wyprzedziło ustawy i potrzeba była nowelizacja prawa łowieckiego, co tak naprawdę w znacznej mierze się zmienia w tym nowym prawie, bo i rolnicy, i myśliwi byli tak naprawdę niezadowoleni z tej sytuacji, jaka miała miejsce.
Rolnicy przede wszystkim pokazywali swoje niezadowolenie. Przypomnę, że na terenie Białegostoku kilkanaście miesięcy temu odbyło się kilka dużych demonstracji rolników, którzy domagali się załatwienia kilku spraw. Po pierwsze, aby odszkodowania wypłacone za straty poczynione przez dzikie zwierzęta odpowiadały realnym stratom, jakie ci rolnicy ponoszą. Wskazywali oni, że często odszkodowania, które otrzymywali od myśliwych, nie uwzględniały rzeczywistych strat, które ponieśli.
Albo na podobnym polu u sąsiada ta sama liczba upraw była zniszczona, a wycena była zupełnie inna.
Tak jest. To jest jeden element. Po drugie, wskazywali na to, że w związku z tym potrzebne będą prawdopodobnie jakieś dodatkowe pieniądze, bo sami myśliwi nie będą w stanie udźwignąć kosztów wypłaty odszkodowań. Stąd pojawił się pomysł, aby budżet państwa także zaangażował się w wypłatę tych odszkodowań.
I powstanie specjalny fundusz.
Tak, i ustawa właśnie to przewiduje. Po pierwsze, że szacowaniem szkód będą zajmowali się niezależni rzeczoznawcy, niezależni zarówno od rolników, jak i od myśliwych, bo dotąd to raczej koła myśliwskie szacowały straty. Rolnicy co prawda mogli również mieć przedstawiciela Izby Rolniczej, mogli odwołać się do opinii innego rzeczoznawcy, ale to była dosyć długa droga i prawie nikt z tego nie korzystał. Teraz ci rzeczoznawcy mają być zatrudniani przez wojewodę, mają być na liście wojewody i to oni niezależnie od myśliwych i rolników będą szacowali straty. Rolnicy będą mogli zgłosić straty nie tylko w Urzędzie Wojewódzkim, ale także w najbliższym Urzędzie Gminy, po to, aby nie musieli wędrować do Białegostoku. Tak, a wójt burmistrz już będzie musiał w ciągu 3 dni przekazać to zawiadomienie. I wojewoda, wyznaczając rzeczoznawców, w ciągu 7 dni powinien doprowadzić do szacowania strat.
Ale ta ustawa, widziałem, że precyzuje też, kto może być tym rzeczoznawcą. Rozumiem, że do tej pory to było też kwestionowane przez rolników i teraz dopiero jest to sprecyzowane. Tam są wymienione w ustawie konkretne dane co do doświadczenia, co do wykształcenia nawet takiego rzeczoznawcy.
To mają być osoby, które mają już doświadczenie zawodowe, znają się na tym, aby nie było wątpliwości, bo oczywiście decyzja wojewody na temat wysokości odszkodowania nie będzie decyzją ostateczną. Potem pozostanie jeszcze droga sądowa, ale jak rozumiem, większość rolników nie będzie chciała po nią sięgać. Chodziło więc o to, aby te decyzje dotyczące szacunku strat były obiektywne, rzetelne i żeby zarówno myśliwi, jak i rolnicy nie musieli tutaj zgłaszać poważnych wątpliwości. Skąd będą pieniądze na to? Tak jak mówiłem, częściowo dołoży się do tego budżet państwa, do tego specjalnego funduszu odszkodowawczego, ale na to złożą się również składki płacone przez koła łowieckie. Były tam dwa pomysły. Początkowo w ustawie pojawił się pomysł, aby składka była płacona od powierzchni obwodu łowieckiego, ale uznano, że będzie to trochę niesprawiedliwe, bo to raczej zwierzęta, a nie hektary obwodu łowieckiego powodują straty. Ostatecznie więc to liczba dzikich zwierząt żyjących na terenie danego obwodu łowieckiego będzie brana pod uwagę przy obliczaniu składki. Każde z tych dzikich zwierząt, dziki, jelenie, łosie będą miały odpowiednią stawkę i na tej podstawie razy liczbę sztuk obwody łowieckie i myśliwi w nich zrzeszeni będą te pieniądze wpłacali co roku. W ten sposób szacowanie odszkodowań będzie niezależne od myśliwych, nie będzie więc tutaj zarzutu o stronniczości. Budżet państwa pomoże, bo prawdopodobnie wysokość tych odszkodowań będzie większa niż w poprzednich latach, aczkolwiek na razie trudno oszacować, jak będą one wysokie, chociażby z tego powodu, że trwa chociażby odstrzał dzików, a więc liczba dzikiej zwierzyny, mamy nadzieję, że się zmniejszy.
A mimo tego względu na SF, że skala zniszczeń przez dziki jest wciąż bardzo duża.
Myśliwi też będą mieli plany łowieckie, które będą musieli wykonywać co roku i mamy nadzieję, że połączenie tych rzetelnych odszkodowań, zmniejszenie liczby dzikich zwierząt, zwłaszcza w naszym regionie, wpłynie na mniejszą ilość strat.
Pani poseł, zwracam się do poseł Bożeny Kamińskiej. Czy pani widzi jakieś zagrożenia czy niedociągnięcia tej nowej, zmienionej ustawy o prawie łowieckim?
Tak, no dyskusja była tutaj szeroka prowadzona na debacie nad tą ustawą. Były zgłaszane poprawki, jeżeli chodzi o opozycję. No niemniej jednak chcemy powiedzieć, że te poprawki nie zostały uwzględnione. Ta ustawa rzeczywiście przewiduje daleko idące zmiany w odniesieniu do tych szkód łowieckich. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, za odszacowaniem tych szkód zajmą się wojewodowie i to oni będą prowadzili te odszkodowania ze środków funduszu odszkodowawczego. Niemniej jednak na zadawane pytania do Ministerstwa Środowiska przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, pan wiceminister Andrzej Konieczny, przedstawił, że łączne wpływy od zarządców i dzierżawców w tym roku są zakładane na poziomie 87 milionów złotych, co już z góry jest wiadome, że nie wystarczy to na pokrycie realnych kosztów funkcjonowania tego nowego systemu. Natomiast jest wiadome, że jest konieczna partycypacja budżetu państwa w tym funduszu i na pytanie, jaka jest kwota zarezerwowana z budżetu państwa do funduszu odszkodowczego, niestety, ale nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Niemniej jednak wiemy, że tych środków finansowych brakuje w publicznej już kasie. Również zgłaszaliśmy tu uwagi, że ten fundusz odszkodowawczy będzie wydłużał, jeżeli chodzi o rozpatrywanie i szacowanie i wypłatę tych odszkodowań dla rolników, bo to jest nowy aparat urzędniczy i nowy proces administracyjny. Również zwracaliśmy uwagę, że ustawa łamie zasadę dwuinstancyjności w tym postępowaniu administracyjnym, bo w razie, gdy poszkodowany rolnik nie zgodzi się z rozstrzygnięciem wojewody, niestety, ale pozostaje mu wyłącznie droga sądowa dochodzenia swoich racji. No, myślę, że projekt został odesłany do Senatu. Senat będzie o jego losach teraz decydował, ale myślę, że to jest kolejna ustawa, która jest procedowana w bardzo szybkim tempie, bez szerokich konsultacji społecznych tych środowisk i nie będzie to, myślę, pewnie pozytywnie skutkowało, jeżeli chodzi o kwestie szybkich rozstrzygnień w kwestiach w szczególności wypłat na rzecz poszkodowanych rolników.
Dlatego chcę przypomnieć, że rolnicy domagali się tego typu ustawy przynajmniej od kilku lat i stąd między innymi masowe protesty rolników. W poprzedniej kadencji niestety rząd PO-PSL w ogóle nie podjął jakiejkolwiek inicjatywy ustawodawczej, która ten problem by rozwiązywała. Także w tej kadencji rolnicy bardzo mocno zabiegali, aby ta ustawa została uchwalona jak najszybciej. To w dużej mierze w konsultacji z nimi i na ich prośby była ta dosyć szybka ścieżka legislacyjna, ale przypomnę, że prace nad tym projektem trwały 2 czy 3 miesiące. Nie było to więc tak, że z dnia na dzień nagle jakieś przepisy nie wiadomo skąd zostały wzięte. Pieniędzy w budżecie na ten rok nie ma, ponieważ ustawa ma obowiązywać dopiero od stycznia przyszłego roku, a tak jak wspomniałem, mówiliśmy o tym, że będą dodatkowe potrzebne pieniądze z budżetu i to wszyscy zakładają. I wbrew temu, co pani poseł przed chwilą mówiła, w stosunku do obecnej praktyki, ustawa przewiduje kilkukrotne skrócenie czasu od momentu zgłoszenia przez rolnika szkody do momentu wypłacenia odszkodowania. I co prawda decyzja wojewody, tak jak wspominałem, jest ostateczna, ale rolnik ma prawo również przedstawić niezależną opinię swojego rzeczoznawcy, zwrócić się do wojewody z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i dopiero wtedy decyzja wojewody nabiera tego rygoru ostateczności, aczkolwiek pozostaje mu droga sądowa, o czym mówiliśmy.
Ja tutaj wynotowałem...
Dlaczego...
Tak, pani poseł.
Jak mogę zadać pytanie do pana posła Piątkowskiego? A proszę mi powiedzieć, dlaczego odrzuciliście poprawkę w tej ustawie, aby 80% środków tego funduszu odszkodowczego przekazywano poszkodowanym rolnikom, żeby taki był zapis, że oni mają zagwarantowane, że te 80% tego funduszu będzie przekazywany na odszkodowania rolnikom.
Nie wiemy w tej chwili, jakie to jeszcze będą kwoty. Wiemy, że tych ponad 300 rzeczoznawców, którzy będą zatrudniani przez wojewodów, to kwota 20 kilku milionów złotych. Na razie znamy tylko wysokość składek, które mają spłynąć od myśliwych. Wspomniała pani o kwocie 80 kilku milionów złotych. Nieznana jeszcze jest kwota, jaka będzie musiała być dopłacona z budżetu państwa i pewnie stąd brak przyjęcia tego typu wniosku. Ale to nie oznacza, że rolnicy oczywiście nie dostaną pieniędzy. Tak jak mówiłem, ustawa nakłada na państwo obowiązek wypłaty odszkodowania rolnikom. Jeżeli więc nawet kwota założona pierwotna w budżecie państwa będzie niewystarczająca, będzie musiała być nowelizacja budżetu, tak aby dostosować to do realnych potrzeb, które wystąpią.
A w tym projekcie przyjętym przez Sejm zapisano, że przychody funduszu tego odszkodowczego pochodzić będą z rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów, dotacji z budżetu państwa i innych dochodów uzyskanych na rzecz tego właśnie funduszu.
To jest dość... Ja bardzo żałuję, że wiele zgłoszonych poprawek, które były korzystne dla rolników, zostały odrzucone.
przytłaczająca większość poprawek została uwzględniona, przynajmniej te, które miały realizować wątpliwości zgłoszone przez rolników.
No, ta ustawa zawiera też nowe stawki za zryczałtowane za zwierzęta łowne. Pamiętamy, że tam środowisko myśliwych też było niezadowolone. Pojawiły się wręcz takie spekulacje, że ten odstrzał dzików tak niemrawo przebiega, dlatego że te stawki są zbyt niskie i to myślę też będzie ważne, jak środowisko myśliwych.
Ona wynosi teraz 85 zł za jednego osobnika dzika.
Dokładnie.
Niestety nisko.
600 zł za łosia, 350 za jelenia, 135 za daniela i 105 zł za sarnę.
Przypomnę jeszcze raz, że jest to próba rozwiązania problemu, który funkcjonuje od wielu lat i można krytykować, że być może niektóre zapisy nie są takie, jakby sobie wszyscy wyobrażali, ale jest to realne rozwiązanie problemu, który przez wiele lat nie był rozwiązywany przez poprzednią koalicję.
Tak jak
ale należy to robić, jeżeli już rozwiązujemy problem, to należy go zrobić, uważam, bardzo dobrze, dokładnie i to prawo musi być stanowione bardzo solidnie i żeby nie wzbudzało kontrowersji wielu środowisk, bo widzimy, że będą zaraz kolejne nowelizacje ustawy, którą przyjmiemy za chwilę.
To dobrze przygotowana ustawa.
Czekamy na jej realne oddziaływanie. Tak jak poseł Piątkowski powiedział, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, także czas na ewentualne poprawki jeszcze jest. I na koniec za chwilkę porozmawiamy jeszcze o planie budowy obwodnic, ale także ekspresówki łączącej Knyszyn z Ełkiem. Dlaczego akurat ten odcinek? O tym za chwilkę. Zostańcie Państwo z nami.
Polityczne.
Za 12.14 w studiu Polskiego Radia Białystok posłowie Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. No i chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo niespodziewanie pojawił się pomysł, że być może Grejowo i Mońki doczekają się obwodnic, a Knyszyn z Ełkiem połączy droga ekspresowa. Rząd przyjął projekt rozporządzenia, zgodnie z którym w naszym regionie może powstać droga łącząca Krajową 19 z Via Baltiką. Plany są na razie odległe, ale Rada Ministrów dała takie zielone światło budowie tego nowego połączenia. Kiedy mogłyby się rozpocząć prace i z jakich funduszy byłaby finansowana budowa tej drogi? Bo to, przyznam szczerze, dla wszystkich było chyba zaskoczenie w regionie, taka informacja.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, z czego to wynika. Rada Ministrów wydaje rozporządzenie dotyczące przebiegu dróg ekspresowych i autostrad w kraju. I na naszym terenie, jak Państwo pewnie kojarzą, głównie chodziło tutaj o drogę S19, czyli tę drogę z północy od Białegostoku, dalej na południe w stronę Lublina, Rzeszowa i tak dalej, oraz droga S8, to jest droga w kierunku Warszawy, no i droga S61. Natomiast brakowało połączenia z północą i północnym zachodem naszego kraju, takimi drogami tej kategorii i dzięki zabiegom części moich przynajmniej kolegów udało się namówić Ministerstwo Infrastruktury, aby podnieść kategorię drogi łączącej nasze miasto Białystok z Ełkiem. Dotąd była to tylko i wyłącznie droga krajowa. Teraz w myśl tego rozporządzenia ma stać się drogą ekspresową. Chodziło to
czyli przypomnijmy, że drogą, po dwa pasy w każdą stronę.
Tak jest, tam jest drogą o lepszych warunkach technicznych, bezpieczniejszych z punktu widzenia kierowców. To będzie powodowało, że takie miasta, które od wielu lat domagały się obwodnic, mam tu na myśli zwłaszcza Grajewo, teraz będą miały szansę przy okazji budowy tej drogi ekspresowej taką obwodnicę uzyskać, bo Państwo na pewno wszyscy słyszeli o tym, jak mieszkańcy Augustowa wiele lat walczyli, aby w końcu wyprowadzić ruch tranzytowy z tego miasta, ale ten problem dotyczy tak jest, wielu innych miast, w większości tak naprawdę miast naszego województwa, bo przecież Sokółka ma ten sam problem i Bielski, Siemiatycze i tak dalej. Ale przynajmniej część tych miast ma szansę uzyskać obwodnicę przy okazji chociażby budowy trasy S19 czy trasy S8, tak jak na przykład stało się z Zambrowem. A Grajewo leżało poza tymi głównymi szlakami i potrzeba było tutaj jakiejś inicjatywy, która by spowodowała, że zmieni się kategoria drogi i wtedy Grajewo zostanie potraktowane jako miasto, które tę obwodnicę
ale
musi
pozyskać
mieć
na to pieniądze europejskie, no to jest, bo wiadomo, że w tej perspektywie to już nie jest priorytetem.
To jest problem i raczej dróg nie pojawi się to w ciągu jednego czy dwóch lat. Trzeba przygotować także pełną dokumentację. To samo dotyczy przecież trasy S19 i nie da się nagle zaniechań czy braku działań, które zmierzały w tym kierunku, nagle nadrobić to w ciągu kilku miesięcy. miesięcy, czy nawet roku, czy dwóch, trzeba przygotować dokumentację i potem myśleć jednocześnie o środkach. Niekoniecznie muszą być to przecież środki krajowe, mogą być to, przepraszam, środki unijne, mogą być to także środki pochodzące z budżetu państwa. Tym bardziej, że na razie chyba ważniejsza jest właśnie budowa choćby obwodnicy Grajewa, a nie wybudowania całej trasy ekspresowej między Ełkiem a Knyszynem.
A czy jakieś wstępne szacunki, ile ten odcinek mógłby kosztować? No,
proszę pamiętać, że koszt budowy trasy ekspresowej to jest kilkadziesiąt milionów złotych, nawet około 30 milionów. To można sobie policzyć, ile ta trasa mogłaby kosztować. Tak jak mówiłem, raczej na razie nie zakłada się budowy trasy na całej długości, tylko raczej zaczynanie od obwodnic Grajewa i Moni.
Pani poseł, zwracam się do Bożeny Kamińskiej. Czy panią przekonuje akurat ten odcinek, czy to jest ten priorytetowy, bardzo potrzebny w naszym regionie odcinek?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, jak wchodzą nowe inwestycje, w szczególności drogowe na naszym terenie, naszego województwa i regionu, bo one są na pewno bardzo potrzebne i wszystkie miasta potrzebują tego wsparcia infrastruktury drogowej.
No te braki w naszej infrastrukturze wciąż są ogromne. Ludzie na zachodzie Europy
oczywiście
nie mają świadomości, jak dalece nam jeszcze brakuje.
A w szczególności tutaj w naszym regionie. Natomiast na pewno trzeba trzymać się pewnego planu priorytetów dróg ekspresowych, szybkiego ruchu, które są dla nas strategiczne. Wiemy, że Krajowy Program Budowy Dróg i Autostrad nie przewidywał tej inwestycji. Słyszymy, że ona będzie kosztowała na pewno kilkaset milionów złotych. Jeżeli nie jest w tej perspektywie środków unijnych, więc myślę, że budżet państwa będzie miał dosyć duże trudności wyasygnowania takich pieniędzy, ale w mojej ocenie ważniejszą obwodnicą od Grajewa jest obwodnica Łomży, która się mieści w drodze S61 i myślę, że trzeba skupiać się na tych strategicznych drogach i obwodnicach, które są już zaplanowane i które są potrzebne do wybudowania już teraz i inwestowania w projektowania tych obwodnic, które są w tym ciągu dróg ekspresowych finansowanych przez Unię Europejską.
Rozumiem, że przed Podlaskim Klubem Parlamentarnym burza, duża dyskusja i owocna, mam nadzieję.
No myślę, że na pewno tak to będzie wyglądało, bo chcę powiedzieć, no przez Łomżę teraz jak ludzie chcą przejechać, ja jeżdżę też autem do Sejmu, to przy tej ilości tirów, które przejeżdżają przez samą Łomżę, często trzeba przeznaczyć około godziny, a nawet i więcej, żeby przejechać Łomżę w stronę Warszawy czy Ostrołęki.
Ale nikt nie kwestionuje potrzeby budowy obwodnicy Łomży czy Suwałk. Tu jesteśmy zgodni i co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Ale przecież państwo odrzuciliście poprawkę do budżetu, jeżeli chodzi o obwodnicę Łomży i dofinansowanie tej inwestycji.
No ale to proszę
Platforma Obywatelska zgłosiła przecież poprawki.
No, pani poseł, proszę nie wracać do działań czysto propagandowych, które nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością, miały tylko pokazać, że
ale
posłowie
dlaczego?
Platformy nagle zaczęli się tym interesować.
Z rzeczywistością.
Przez 8 lat, pani poseł, mogliście spokojnie wybudować tę obwodnicę i trzeba było to zrobić. Szkoda, że tego nie zrobiliście wcześniej.
Jeszcze na koniec.
A wy tym bardziej nic nie robicie w tym temacie.
Zapytać, bo Sejm też znowelizował ustawę o wiatrakach. Na czym to miałoby polegać? Mamy już niestety bardzo mało czasu.
To problem, który pojawił się od przynajmniej kilku lat na terenie Polski. Inwestorzy, którzy chcieli wybudować farmy wiatrowe, nie do końca mieli uregulowane przepisy prawne, które mówiły o dynamice.
Była Suwalszczyzna i tam
tak jest.
Przerabiano
tam
to.
Na przykład niestety wybudowano to w pobliżu obszaru chronionego. Krajobrazowo zniszczyło to duży fragment Suwalszczyzny. Ja jestem miłośnikiem tych pięknych, pagórkowatych terenów Pojezierza Suwalskiego, Augustowskiego. Teraz ustawa wyraźnie mówi, że tylko i wyłącznie na podstawie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego, a nie tylko i wyłącznie decyzjach o warunkach zabudowy, jak było dotąd, można lokalizować farmy wiatrowe i ponadto pojawia się sztywna odległość, poniżej której nie będzie można zejść z tą inwestycją. Będzie to dziesięciokrotność wysokości takiego masztu wiatrowego łącznie z łopatami. Ponieważ część przynajmniej opracowań wskazuje na to, że te wirniki w pobliżu ludzkich siedzib są szkodliwe. Pojawiają się tak zwane infradźwięki niesłyszalne przez nasze uszy, ale oddziaływujące na nasze
wiele
zdrowie.
Było ciekawych decyzji środowiskowych. Jedne instytucje wydawały, potem drugie.
Tak, były u nas przecież takie sytuacje, że jeden z samorządów, który zgodnie z wolą mieszkańców próbował opóźnić pracę nad wydaniem ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę takiej farmy wiatrowej, został przez firmę pozwany do sądu i burmistrz tej gminy przez kilka miesięcy był zagrożony wysoką karą finansową tylko i wyłącznie dlatego, że działał z powodu...
Pani poseł, dosłownie dwa zdania. Zna pani tę nowelizację ustawy o wiatrakach? Jakie jest pani opinia na jej temat?
Oczywiście, że znam tą ustawę. Absolutnie, jeżeli chodzi o stawianie tych wiatraków w pobliżu terenów, które są bardzo cenione krajobrazowo i przyrodniczo, to tu mamy absolutnie jedno stanowisko, że nie powinny one się znajdować w tych okolicach. Jest tylko problem natury takiej, że sztywna odległość od zabudowań gospodarczych raczej będzie dawała słabe szanse na to, żeby można było znaleźć takie tereny zagospodarowania w poszczególnych gminach, żeby można było farmy jakiekolwiek wiatrowe stawiać.
Wiele gmin szukało tutaj właśnie pieniędzy dodatkowych.
To prawda, ale będą podniesione również podatki od nieruchomości, od tych inwestycji. Myślę, natomiast z naszego punktu widzenia ważniejsze było zdrowie ludzkie niż kolejne
farmy. Myślę, że wrócimy jeszcze do tej dyskusji. Temat będzie to w naszym regionie bardzo gorący. Dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
I Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję. Dziękuję państwu.
A do usłyszenia mówi Marcin Tomkiel.